Czy jest jakiś bezpieczny wiek, od którego możemy wprowadzić dziecko w świat ekranów, dać mu ekran do ręki i mieć, no pewnie gwarancji to nigdy, ale mieć przynajmniej prawdopodobieństwo, że niewiele złego się stanie?
Nie ma oczywiście takiej sztywnej granicy, którą możemy podać, choć jest to rzeczywiście pytanie często zadawane przez rodziców, którzy oczekują wyraźnej wskazówki. I myślę, że podstawową kwestią jest to, czy dziecko w ogóle chce mieć dostęp do ekranu, smartfona, komputera czy tableta, czy w ogóle go potrzebuje. Ponieważ wbrew pozorom jest spora liczba dzieci, które długo nie przejawiają w ogóle takiego zainteresowania. Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne przedstawiło ogólne zasady, które zakładają, że dzieci poniżej 2 roku życia w ogóle nie powinny spędzać czasu przed żadnym ekranem. O późniejszym korzystaniu z jakichś urządzeń powinny decydować przede wszystkim indywidualne cele, bo czymś innym jest na przykład nauka, gra w przestrzeni wirtualnej czy oglądanie bajek. Według właśnie Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego dzieci w wieku 5 do 8 lat mogą spędzać najwyżej godzinę dziennie przed ekranem w kilkunastominutowych blokach. Natomiast dzieci powyżej 8 roku życia maksymalnie 2 godziny dziennie przed wszystkimi ekranami włącznie. Nie powinny być jednak pozostawiane same sobie i ten czas przed monitorem powinien być jak najbardziej pod kontrolą rodziców. Chodzi o to przede wszystkim, aby wiedzieć, ile dziecko spędza czasu z urządzeniami, co na nich robi, co ogląda, bo no, tak naprawdę mało jest dzieci, które same z własnej woli rezygnują z używania medium, jako że to jest coś, co jest atrakcyjne, dostarcza dużo bodźców, zapełnia nudę. No więc myślę, że to jest takie, jakby, takie kilka najważniejszych wskazówek.
A jeśli chodzi o nastolatków, tutaj sytuacja trochę wygląda inaczej. Jak ta wirtualna rozrywka może wpływać na ich psychikę?
Warto uściślić, co my rozumiemy pod sformułowaniem wirtualna rozrywka, ponieważ pod tym określeniem zawiera się cały szereg aktywności, jakie można wykonywać w świecie wirtualnym. I mamy tutaj więc zarówno granie w gry, czatowanie, portale społecznościowe, oglądanie filmów, przeglądanie artykułów prasowych, słuchanie muzyki, podcastów i wiele, wiele innych aktywności. Na pewno nie chciałabym demonizować tutaj wirtualnej rozrywki, gdyż można z niej korzystać na wiele różnych sposobów. To jest rozrywka jak każda inna. Nie możemy od razu zakładać, że jest z gruntu zła. Tak, jest czymś stosunkowo nowym, a więc nie do końca poznanym i oswojonym, a myślę, że to już jest kilka czynników, które mogą wzbudzać w nas lęk. I to już zupełnie naturalne zjawisko. Kiedyś ludzie nie wyobrażali sobie, że latanie będzie możliwe, ogólnodostępne i bezpieczne, a dziś już nie wyobrażamy sobie doskonalszego środka transportu. I oswoiliśmy to i nawet pokochaliśmy. I to między innymi samoloty sprawiły, że świat nagle stał się bliski i dostępny. Internet natomiast sprawił, że świat jest na wyciągnięcie ręki. Myślę, że wszystko, co staje się częścią naszego życia, może być zarówno destrukcyjne, albo rozwojowe i zależy, jak tego użyjemy. I taki rodzaj rozrywki może stać się problemem wówczas, gdy zaczyna zastępować bądź nawet zupełnie wypierać innego rodzaju aktywności czy zainteresowania. Sądzę, że równowaga w tym, co robimy, jest ważna w każdym obszarze naszego życia.
Nastolatki mają teraz duży kontakt z tym, co się dzieje w portalach społecznościowych. Zdjęcia i świat, który tam jest przedstawiony, nie jest taki, jaki jest w rzeczywistości. Chociażby przez to, że zdjęcia są filtrowane, że są odpowiednio kadrowane. Jest cały kult tego, jak zrobić dobre selfie. Jak to wpływa na nastolatków, w tym przypadku chyba bardziej nastolatki?
W dużej mierze zależy też od kontekstu i tego, w jaki sposób one są obecne w tych sieciach. Jeżeli te portale stają się takim jego trochę lustrem, trochę też takim miejscem, gdzie on buduje tą swoją osobowość, tożsamość, swoje poczucie własnej wartości, No to rzeczywiście może to mieć duży wpływ, może to mieć negatywny wpływ, może wywoływać jakieś stany depresyjne, wycofania się na przykład też z życia takiego społecznościowego w realu, dlatego że jeżeli jest tak, że na przykład ktoś wrzuci swoje zdjęcie do internetu i oczekując, że to zdjęcie otrzyma dużo lajków, a jest zupełnie przeciwnie albo otrzyma jakieś negatywne komentarze, to takiej osobie później na przykład trudno jest spotkać się z ludźmi, może być trudno spotkać się z ludźmi w realu, gdyż ten obraz siebie, jaki ona ma, na przykład, czy myślenie o sobie po takich komentarzach, które przeczytała na przykład na Facebooku, czy tam na Instagramie, może to wywołać taki lęk, który będzie miał odzwierciedlenie w takich realnych kontaktach.
Czy to, że dzieci mają teraz dużo częściej kontakt z komunikatorem internetowym, a nie z normalną rozmową, w jakiś sposób upośledza ich zdolności komunikacyjne? No bo po co używać słów i zdań, skoro można wysłać emotikonkę, skoro można dać lajka?
Z jednej strony tak, sposób komunikowania staje się coraz bardziej uproszczony. Posługują się ikonami emocji, czyli popularnymi emotikonkami, czy symbolami, takimi jak kciuk w górę, w dół. I z jednej strony możemy uznać to za znak czasów, nowych czasów, który może wpływać na przykład na większą świadomość własnych emocji, uczuć, zwiększyć umiejętność ich odczytywania i okazywania. Ale myślę sobie, że niezwykle istotne jest tutaj także rozumienie i prawidłowe używanie na przykład takich uproszczonych emocji ikonicznych, o których między innymi Pani mówiła. Jeżeli tak się dzieje, to mamy do czynienia z poszerzeniem komunikacji tak naprawdę. I dostosowując się do nowych czasów, w szkole czy w przedszkolu mogłyby na przykład dzieci uczyć się rozumienia emocji poprzez użycie technologii. Problem może pojawić się wtedy, jeżeli brakuje zarówno edukacji w domu, jak i w placówkach oświatowych, jeżeli te emocje, ich przeżywanie zostają rzeczywiście spłycone tylko i wyłącznie na przykład do obrazków i komunikacja, jaką dotychczas znamy, zostaje wyparta przez pismo obrazkowe, no bo to już jest nie rozwój, a regres i powrót do bardzo odległych czasów.
Czyli do momentu, do którego oprócz tego, że dziecko będzie się komunikowało z rówieśnikami, na przykład przez te komunikatory, ale będzie miało możliwość naturalnej rozmowy o tym, co czuje i co myśli, to niewiele złego się powinno stać, tak?
No, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ale idąc jakby za taką myślą, że oswajamy to coś nowego, co przyniosła nam technologia, to myślę, że tak, że jeżeli dla dzieci to będzie tylko jedna z form komunikacji, a nie jedyna forma komunikacji, to myślę, że nie powinno to przynosić aż tak bardzo negatywnych skutków.
A co z grami komputerowymi? Bo bardzo często, kiedy czytamy, jakie zło jest w grach komputerowych, to komentatorzy skupiają się tylko albo na przemocy, która w tych grach jest, albo na kwestiach już takich neurobiologicznych. Czy to są jedyne zagrożenia, które czyhają z gier komputerowych?
Sądzę, że tych niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą świat gier komputerowych, jest podobnie dużo jak korzyści. Myślę, że świat gier jest bardzo szerokim pojęciem. To nie tylko gry komputerowe, ale też gry przecież na konsole, gry mobilne. I są one bardzo atrakcyjnym sposobem zabawy. Łatwo wciągają w ekscytującą fabułę. Gracz jest coraz bardziej ciekawy, jak to się zakończy. Przenoszą gracza w świat fantastyki, sensacji, umożliwiają odgrywanie różnych ról, bycie kimś wyjątkowym, tworzenie swojego awatara. Myślę sobie też, że zapewniają również takie nowe doświadczenia w wirtualnej społeczności. Mogą łagodzić lęk społeczny, samotność. Chciałam właśnie zwrócić uwagę na pewien podział gier, które tak zwane gry single player oraz multiplayer. Gry single player oznaczają, że gracz najczęściej kupuje jakąś grę, gra w nią określoną liczbę godzin, zazwyczaj gra sam, to jest pewien scenariusz, buduje swoją postać i ta gra ma swój początek i koniec. Inny typ gier to są właśnie gry typu multiplayer, które co prawda też mają swoją fabułę i gracz też wciela się w swoją postać i wchodzi w interakcje z innymi postaciami, ale właśnie różnica polega na tym, że one są tworzone również przez innych graczy. To są gry online, gra się wspólnie, tworzy się zespoły, interakcje. I to tutaj są i plusy, i minusy, ponieważ pewną pułapką tych gier jest fakt, że świat gry istnieje i zmienia się nawet wtedy, gdy gracz się w nią nie bawi aktywnie, czyli nie ma dostępu do gry w danym momencie. Ten świat tworzą i zmieniają inni, co w konsekwencji prowadzi do tego, że wracając do gry trzeba się zorientować, co się zmieniło. I może to skutkować między innymi odczuwaniem takiego fenomenu FOMO, w takim bezpośrednim tłumaczeniu jest takim strachem przed utratą, oznaczającym, że gracz obawia się przegapić coś, co dzieje się w grze. Ponadto w niektórych grach na przykład budowa awatara jest na tyle skomplikowana, szczegółowo zajmuje tak dużo godzin, zanim rozpocznie się faktyczną grę, że postać gracza, ten tak zwany awatar, staje się w pewnym sensie alter ego gracza, czyli innymi słowy postacią, która reprezentuje gracza i jest jego jakąś taką idealną, wymyśloną formą. No i w przeciwieństwie do gier typu single player, w te gry MMO można grać w nieskończoność. No i to jest pułapka, dlatego że to jest najbardziej uzależniający typ gier.
Zresztą z podobnym chyba uzależnieniem mamy w przypadku mediów społecznościowych. Ja przed naszą rozmową zrobiłam sobie taki własny eksperyment, to znaczy przez 3 tygodnie zrezygnowałam z mediów społecznościowych i zauważyłam, że to bywało, że powoduje konflikty w realnym życiu. Ktoś czegoś nie zauważyłam, ktoś mnie o coś pytał. To mój świat jest światem dojrzałego człowieka. Myślę, że w przypadku młodzieży jeszcze większe jest to związanie świata realnego z tym światem wirtualnym.
Niewątpliwie, tym bardziej, że te wszystkie media społecznościowe bardzo dbają o to, żebyśmy w nich byli, tak? Treści, które wyświetlają nam się na ekranie, na naszych kontach, są bardzo ściśle dopasowane do naszych potrzeb i aktualnych zainteresowań. Więc zgadzam się z tym, co pani mówi, że nawet dla dorosłego człowieka czasem odłączenie się od swojego ulubionego medium społecznościowego jest szalenie trudne. Bo też bardzo wyraźnie widać w takich, nie wiem, znaczących momentach, na przykład, które dzieją się w świecie. I wtedy, kiedy na przykład to medium zaczyna nas wciągać w dany temat. Myślę, że to jest w ogóle dobry eksperyment, ten, który pani sobie zafundowała i ja myślę, że jego mogłabym polecić każdemu, żeby raz na jakiś czas po prostu się wylogował zupełnie ze wszystkich mediów, z którymi jest związany.
Kiedy stwierdzić, że w przypadku naszego nastolatka już jest coś nie tak? No bo z punktu widzenia dorosłego człowieka, mało związanego z internetem, no to wszystkie te nastolatki są ciągle uzależnione. No ale no nie wszystkie są uzależnione. Kiedy naprawdę widać, że to jest uzależnienie, a nie norma?
Tak naprawdę odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, dlatego że uzależnienie od internetu dotąd nie zostało opisane w obecnie obowiązującej klasyfikacji chorób psychicznych. Ważne jest, myślę, żeby zaznaczyć, że to nie sam fakt angażowania się w jedną z tych czynności stanowi przejaw patologii, ale nadmierna intensywność ich podejmowania i negatywne konsekwencje, jakie ponosi jednostka i jej otoczenie. To, co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu dziecka, to Myślę, że na przykład dziecko nie uważa, że to jest jego problem. Kłamie na temat grania. Problem zaczyna się wtedy, gdy dziecko gra powyżej 20 godzin tygodniowo. Późno chodzi spać, wykrada się na granie w nocy, ma problemy ze wstawaniem rano do szkoły, jest coraz bardziej wyizolowane, wycofuje się z realnego świata rówieśników, wchodzi w spory i kłótnie w związku z graniem, z rodzeństwem, z rodzicami. Czas grania systematycznie w ciągu ostatniego roku obserwujemy, że wzrasta. Takie dziecko może na przykład spędzać dużo czasu w poszukiwaniu w internecie tematów związanych z graniem. Przyznawać może, że gra poprawia mu nastrój, a natomiast gdy nie gra, jest rozdrażniony. Myśli o graniu codziennie, gra codziennie. Objawem może być też to, że wcześniej był dobrym uczniem, teraz ma kłopoty, czy też stracił zainteresowanie innymi aktywnościami życiowymi, hobby, jakimś wcześniejszym, ulubioną zabawą, sportem. Bardzo ważnym sygnałem jest to, że rodzice mają za sobą jakieś nieudane próby ograniczenia dziecku grania. Oprócz też takich objawów psychologicznych mogą też wystąpić objawy somatyczne. Od ignorowania takich podstawowych potrzeb biologicznych, takich jak jedzenie, spanie, higiena osobista, poprzez różne problemy zdrowotne, takie jak przybieranie na wadze, czy też utrata wagi, suche lub napięte oczy, bóle głowy, bóle kręgosłupa, zespół cieśni nadgarstka, czy też ogólne przemęczenie bądź wyczerpanie. Pomimo tego, że uzależnienie od internetu jest dość nowym zjawiskiem i narastającym problemem w świecie, może dotyczyć około 5-10% populacji. Natomiast problemowe używanie około 10% populacji. Pozostałe 80% użytkowników na całym świecie nie traci kontroli nad sposobem korzystania z internetu. Jednakże zwiększa się liczba osób, które spędzają coraz więcej wolnego czasu właśnie w internecie, co przy złożeniu się pewnych czynników ryzyka może mieć negatywne skutki dla ich funkcjonowania, zarówno tego psychicznego, emocjonalnego, też zawodowego.
A w jaki sposób się to leczy? Bo wyobrażamy sobie, jak leczy się na przykład uzależnienie od alkoholu i że to wiąże się z odstawieniem alkoholu na zawsze, w każdej okazji. Nie ma okazyjnego picia wtedy. No ale nie jesteśmy w stanie w dzisiejszym świecie odłączyć się od wszystkiego, co ma ekran.
Rzeczywiście to prawda. Tutaj w przypadku terapii uzależnienia nie mówimy o całkowitej abstynencji. Ponieważ nie ma takiej formalnej definicji tego zaburzenia, to też nie ma formalnych, usystematyzowanych sposobów leczenia. Natomiast pomoc takim osobom, to co związane jest też z abstynencją, na pewno polega na nauce ograniczania, na takim świadomym kontrolowaniu swojej obecności w sieci. Na przykład uzależnienie od e-hazardu zakłada całkowitą abstynencję. Natomiast uzależnienie od mediów społecznościowych czy przeglądania stron internetowych już tej całkowitej abstynencji nie zakłada, gdyż no, rzeczywiście trudno się wylogować z tej sieci na całe życie. W przypadku dzieci i młodzieży ważną rolę i taką sprawdzoną odgrywa terapia poznawczo-behawioralna oraz podejście motywujące, ale także takie podejścia systemowe angażujące w oddziaływania terapeutyczne rodzinę oraz uwzględniające szerszy kontekst społeczny, w którym młody człowiek funkcjonuje.
Do tego nadszedł czas pandemii. Czas, na który właściwie nikt chyba nie był gotowy. Nauka przez internet, wszystkie aktywności przez internet. Do tego odpadły jeszcze inne możliwości pokazywania dzieciom, że świat to nie tylko świat wirtualny.
Zgadzam się z tym, że to rzeczywiście jest i trudny, i inny moment dla wielu osób kryzysowy. Zgadzam się też z tym, że młodzież, dzieci, myślę, że w jakimś stopniu najbardziej zostały zamknięte w tych domach rzeczywiście i przed tymi ekranami, w związku z tym właśnie, że każdy rodzaj aktywności przeniósł się przed ekrany. Nawet jeżeli mówimy o takim zamknięciu w domach, to również w tym zamknięciu możemy dzieciom próbować proponować inne aktywności. Całkowity lockdown obowiązywał przez jakiś okres czasu. Mimo wszystko to nie jest tak, że my siedzimy zamknięci na cztery spusty w domach. Więc zawsze pojawia się takie pytanie, czy brak tych aktywności jest związany rzeczywiście z niemożliwością zaproponowania czegokolwiek innego dziecku, tak? Czyli wyjścia na spacer, na rower, w góry, czy też z jakimiś własnymi, nie wiem, niechęciami, ograniczeniami, czy brakiem pomysłów też. Takie dbanie o zachowanie teraz równowagi mimo wszystko, tak? I wyszukiwanie nawet takich drobnych momentów, kiedy można się od tego komputera oderwać, naprawdę jest bardzo ważne. I od czytania książki wspólnego czy też osobno, propozycji gry w gry planszowe, pobiegania czy pójścia do lasu, naprawdę można wymyśleć sporo aktywności, żeby to dziecko odciągać. Ale ważne jest, że rzeczywiście dużą rolę tutaj i duża odpowiedzialność spadła niewątpliwie na rodziców.
Rodziców, którzy czasami zmagają się z takim samym problemem.
To prawda. Zgadzam się, że często samym rodzicom trudno jest wyjść poza ten świat wirtualny, w którym sami na przykład teraz utknęli pracując i spotykając się też towarzysko. Natomiast myślę, że przy takiej chęci też trochę spojrzenia na to bardziej refleksyjnie, szukania jakiejś odpowiedzi czy pomocy, niestety teraz zabrzmiało to trochę paradoksalnie, bo pewnie też w internecie, ale myślę, że można znaleźć naprawdę dużo różnych pomysłów na to, żeby jednak starać się oddzielać ten świat online, ten świat internetowy i wprowadzać trochę zdrowszych, bo innych też aktywności.